Hiszpania kojarzy się głównie z celem wyjazdów wakacyjnych, rozległymi piaszczystymi plażami, gorącym klimatem, niezwykłą atmosferą tętniących życiem w dzień i w nocy miast. Hiszpania to wyśmienite wino, ogniste flamenco. Za sprawą tej książki zmieni się Państwu perspektywa. Kolorowy obrazek nabierze duchowej, kulturowej, niepozbawionej tragizmu mocy. Zapraszam do 22. Duchowe Koło Kultury. Anna Łoś. Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków i spotkanie z książką Andrzeja Stanisława Kowalczyka Toledo i inne przygody w Kastylii. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu.
Witam pana. Przypomnę, powiem oczywiście informacyjnie. Andrzej Stanisław Kowalczyk, historyk literatury, edytor. Pracuje w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w dziale rękopisów. Zajmuje się pan kulturą polską XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości emigrantów po roku 1939. I w bardzo bogatym biogramie, tu można oczywiście wymieniać pana książki eseistyczne, Sawinkow, Pan Petlura, który przypomnijmy dostał Nagrodę Fundacji Kultury oraz nominację do Nagrody Nike, także książki historio-literackie, Kryzys Świadomości Europejskiej w eseistyce polskiej, Wincenc Stępowski, Miłosz, o tutaj zwłaszcza ten pierwsze nazwisko jest mi bardzo, bardzo bliskie. Ale właśnie ta książka to jest zupełnie inne spojrzenie na Hiszpanię. Jeżeli ktoś szukał, nie wiem, tutaj w niej słońca, pogody ducha, to tak nie bardzo w niej znajduje, ale ja akurat za to panu dziękuję. Skąd to zainteresowanie? Skąd Toledo?
No, punkt wyjścia jest turystyczny.
To jednak, znaczy, tak, no tak. Tak.
To znaczy po prostu podróż do Hiszpanii. No i ogromna fascynacja tą garścią doświadczeń, no bo z konieczności na te podróże turystyczne są krótkie, ale intensywność przeżycia krajobrazu, kontaktu z miejscami, miastami, pośrednio też ludźmi, no, których jakoś się wcześniej znało, jak Cervantesa czy Teresę, świętą Teresę od Jezusa, czy Unamuno, ale jednak zobaczyć ich miejsca, w których żyli, działali, pisali, komponowali, jak Rodrigo, to było dla mnie rzeczywiście wstrząsające przeżycie, muszę powiedzieć. No i z tego, no i po prostu zacząłem pisać tę książkę, bo nie mogłem inaczej.
Bardzo za tę książkę oczywiście dziękuję, bo jest ona taka bardzo nasycona różnymi obrazami, różnymi takimi też aluzjami do współczesności, bo to jest w jakiś sposób, tak jak pisze właśnie Marek Zagańczyk, pan napisał książkę o Hiszpanii, bardzo potrzebną, ale która właśnie nawiązuje także do tradycji polskiej szkoły eseju. No i chciałam zapytać pana o tych mistrzów, bo ja przepraszam, że wejdę jeszcze panu w słowo, ale czytając tę książkę, no tak sobie myślałam, no myślałam choćby właśnie o Herbercie i o tym martwej naturze z wędzidłem. To tam gdzieś można szukać, czy niekoniecznie?
No tu jakby pani intuicja i związana z oczytaniem i erudycją jest jak najbardziej trafna. No Herbert, a zwłaszcza jego wszystkie właśnie książki eseistyczne, ale dla mnie chyba najważniejszą jest Barbarzyńca w ogrodzie.
A, pewno.
Więc może ten właśnie odruch, to znaczy odruch, próba zanotowania doświadczenia inności w tekście. Niezależnie od tego, jaki ten tekst, czy ten tekst będzie udany, czy nieudany, ale w każdym razie w jakim sensie naśladowałem tutaj odruch Herberta, który nie tylko pojechał, nie tylko przeżył, ale musiał to zapisać. I No i pozostawił wspaniałą książkę, która no, należy już do historii prozy polskiej. No więc w tym sensie oczywiście zapis tego odruchu utrwalony w naszej kulturze jakoś mi się oddziałał na mnie i oczywiście, że tak. Znaczy myślę, że dla Polaków podróże zachodnioeuropejskie no, są taką no, nie tylko formacyjną sprawą, ale no, także jakąś pielgrzymką, prawda?
To znaczy, że kiedyś to była taka trochę terra incognita, prawda? No, te podróże były ograniczone w różny sposób. Często finansowe, no nie oszukujmy się, prawda?
Oczywiście. Też. Tak, i no a z drugiej strony jakby to głęboko tkwiące przekonanie, że jesteśmy Europejczykami jednak i to zobowiązuje do czytania, przeżywania, zapisywania. Więc no, Herbert w swojej książce dał taki autoironiczny trochę tytuł Barbarzyńca w ogrodzie, no ale po lekturze jej nie mamy wątpliwości, że to jest manifest europejskości. Więc w tym sensie utwierdzenie, może przede wszystkim przeżycie jakiegoś szerszego, poczucia przynależności do szerszego kręgu niż kulturowego, niż tylko krąg własnego języka, własnego narodu, obszaru geograficznego, prawda? Więc jakby te wyjścia poza to, co znane, własne, prywatne, ku temu, co nie mniej własne, ale odmienne, inne, fascynujące po prostu. Bardziej fascynujące, no bo też nowe.
Franz Kafka też się pojawia na początku pana książki. Odjazd, fragment. Podróż tak. Jest tak długa, że umrę z głodu, jeżeli po drodze nic nie dostanę. Żaden prowiant mnie nie uratuje. Na szczęście ta podróż będzie naprawdę niebywała. No niewątpliwie nam pan zafundował taką podróż. Chciałam zapytać jednak, jaki tu był klucz do wybrania właśnie tych nazwisk, tych odniesień także właśnie kulturowych, religijnych. Na początku może o tym porozmawiamy, a potem, jeżeli pan pozwoli, to troszeczkę chciałabym się pochylić właśnie nad, bo to jest duchowe koło kultury, więc nad duchowością tych wielkich mistyków.
No, klucz był trochę przypadkowy, to znaczy w tym sensie, że trasa podróży ograniczona była tylko do Kastylii, to znaczy Madrytu, Awili, Toledo, no i kilku jeszcze miejsc po drodze. Tak więc i właściwie te postaci związane są z tym niewielkim obszarem geograficznym, nawet mniejszym niż Kastylia jest przecież znacznie rozleglejsza, więc to były te postaci, które jakby nasunęły mi się, jak na przykład w przypadku świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy. No po prostu, kiedy wyszedłem na pierwszy spacer po Awili, no to trudno nie zauważyć licznych pomników świętej Teresy, niezależnie od tego, czy się wcześniej widziało, kto to jest, czy nie. Tak więc, nie miałem tutaj specjalnie jakoś też kłopotu z wyborem, bo kultura hiszpańska jest tak przebogata, że właściwie w każdym miejscu spotykamy w echa, wspomnienia, żywe teksty ciągle. No i ta żywotność przede wszystkim uderzająca zupełnie, prawda? Która aktualność także, no jakby to, że, no, że myśląc o nich, o zjawiskach, postaciach politycznych, filozoficznych, religijnych, literackich, muzycznych. No, ciągle my jesteśmy dziś, ciągle jesteśmy w naszym czasie, bo te postaci są bardzo, no, bardzo żywe i aktualne, więc nie unieważnione. Prawda? Więc to
nie miał pan kłopotu z doborem, natomiast to, w jaki sposób pan pisze o swoich bohaterach, to już jest zupełnie inna historia. Święta Teresa Zawila, doktor kościoła, śpiewająca pieśni kastylijskiego ludu, tańcząca z kastanietami, gdzieś znalazłam także. Ale postać u pana taka, bym powiedziała, trochę niejednoznaczna i to jest bardzo ciekawy ten jej portret. I ta wizja taka, no właśnie dotycząca tego takiego dosyć ważnego nurtu, o którym myślę, że sobie nie zdajemy sprawy, no właśnie tego bogactwa tradycji żydowskiej, które zostało w jakiś sposób właśnie dosłownie wyrugowane w pewnym momencie. To są bardzo takie mocne opisy w pana książce.
Tak, podłoże kultury hiszpańskiej jest wielojęzyczne i właśnie wielokulturowe, poczynając jeszcze od czasów greckich i rzymskich, prawda? Niektóre miasta zostały założone przez Rzymian, a jeszcze wcześniej przez Kartagińczyków.
Jeszcze Wizygoci się gdzieś tam pojawiają właśnie.
Oczywiście,
prawda?
Później Wizygoci, tak.
Także to jest zupełnie...
Więc tych warstw jest tam mnóstwo. Oczywiście również warstwa żydowska, czy warstwa cygańska w Andaluzji bardzo silna. Tak więc, więc w tym sensie obecność duchowości żydowskiej niewątpliwie bardzo inspirująca. Łączona, tak, no bo oni, tak jak przodkowie świętego Jana od Krzyża czy Teresy, przechodzili na katolicyzm, no ale...
Konwertytami byli, prawda?
Tak,
tak często nie pojawia w takiej narracji w polskim kościele, na przykład, przepraszam, tak sobie
tak,
myślę.
Kwestia przodków żydowskich świętej Katarzyny, to świętej Teresy, przepraszam, to jest w ogóle nowa rzecz. Ja też właśnie tak, dowiedziałem się dopiero wertując nowsze opracowania na jej temat. To samo właśnie jest ze świętym Janem od Krzyża, więc to były rzeczy, które w samej Hiszpanii też, zwłaszcza w Hiszpanii frankistowskiej, były pomijane albo w ogóle odsuwane.
No, wydrapywane, prawda? Z pamięci
tak,
akurat frankiści to radzili z tym.
Tak, więc natomiast to wszystko jest, prawda? To jest gleba, z której która rodziła rzeczywiście niezwykłe owoce i jakoś jakby to widać, prawda, nie tylko w architekturze, nie tylko w języku. Chciałem powiedzieć, że też w jakiś sposób w Toledo, w takiej warstwie popularnej, kiedy Toledo jest przedstawiane jako miasto właśnie tak tych trzech kultur muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Tak więc jakoś dzisiaj Hiszpanie, pozbywszy się nacjonalizmu, czy wracają do tego, do tej kultury, do tej nie chcę powiedzieć, właśnie wielokulturowości, tak to trzeba nazwać.
Święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awini, to dla pana postaci jakoś też bliskie duchowo, tak zapytam? Czy to jest świat tylko takich pewnych inspiracji literackich, bo to jest dobra literatura też, prawda? Ich pisma. Choć twierdzi pan, że oczywiście święty Jan od Krzyża chyba lepiej pisał niż Teresa.
No, to znaczy nie podjąłbym się tutaj takiej, te oceny są oczywiście tylko takie bardzo, bardzo pośpieszne
ale takie lapidarne, to jest tak. Cenne. Jak na przykład czytając świętego Jana od Krzyża, miałem wrażenie, że zapisał on mnóstwo zbędnych słów i formuł, bez których człowiek wierzący może się doskonale obejść. No, to jest też taka cenna obserwacja. Także, prawda?
Bo też pewnie inaczej kilkaset lat temu zupełnie
współczesny
pisano.
Człowiek, jasne.
Tak,
jasne.
Oczywiście, w tym sensie jakiś dystans. Mi się wydaje, że przede wszystkim uderzające dla mnie było pewna siła osobowości poczucie wagi tego, co w tych o dwóch postaciach, no też w innych, ale poczucie wagi tego, co się ma do przekazania, pewna niezłomność także, no oboje żyli przecież w czasach inkwizycji i ta właśnie inkwizycja deptała im po piętach, a jeżeli nie inkwizycja, no to też tak jak w wypadku świętego Jana, niechęć no, najbliższego kręgu w obrębie zakonu nawet, prawda? Więc święty Jan no, po prostu nie podobał się bardzo, niezależnie od konfliktu w obrębie zakonu, to, no, to po prostu też jego postawa, no jakby pewna jego pryncypialność.
To doświadczenie nocy ciemnej, o którym też pan oczywiście jest bardzo znany dla
tak.
mistycyzmu, prawda? Więc to też jest takie doświadczenie, które no, na pewno nie było akceptowane wtedy, prawda? Czy jakoś tak niezrozumiałe. Tak,
no.
W jaki sposób?
No, tak, ja myślę, że ono w ogóle jest trudne jako, w ogóle mistycy są niezrozumiali w tym sensie, że to, co mają do powiedzenia jest właściwie tylko ich własną prywatną własnością i własnym dialogiem z Bogiem, więc w tym sensie tutaj to zawsze musi budzić nie tylko niechęć instytucjonalną Kościoła, który do nich odnosił się z wielką nieufnością i dystansem, ale także no, po prostu to są jacyś odmieńcy, prawda? To są ludzie, którzy istnieją czy współistnieją także w zupełnie innych rejonach. No, same te doznania mistyczne świętej Teresy o tym najlepiej świadczą. No więc ten mistycyzm hiszpański, tak wspaniale rozwinięty w XVI wieku, no i jako zjawisko literackie, kulturowe, religijne oczywiście, jest czymś niebywałym zupełnie, a zwłaszcza w przypadku tych mistyków, którzy potrafili dobrze pisać i no, wierszem, prozą, prawda?
No i weszli niewątpliwie do kanonu literatury, także hiszpańskiej,
tak,
prawda? I ogólnoeuropejskiej. Tak. Proszę Państwa, Toledo i inne przygody w Kastylii to taki troszkę łotrzykowski tytuł, proszę Pana, takie mam wrażenie. Bardzo to ładne jest w każdym razie. Andrzeja Stanisława Kowalczyka. To książka, na którą na pewno już mają Państwo ochotę. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. Za chwilę powrócę do rozmowy z Państwa i moim gościem. Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków. Przypomnę Państwa i moim gościem wieczoru jest Andrzej Stanisław Kowalczyk, autor książki wydanej przez Więź, Toledo i inne przygody w Kastylii. Mówiliśmy sporo o dwóch mistykach. W tej epoce żył Cervantes. Bardzo tak pan pięknie pisze o tym, że pewno się nie spotkali, ale mieliby coś z sobą wspólnego. Ta postać Cervantesa i ta jego bardzo zresztą pięknie opisana przez pana historia życia to jest coś, co mówi nam o kondycji ludzkiej? O tym, kim
tak,
jesteśmy?
Tak. No, przede wszystkim znamy jego dzieło, i jego największe dzieło, to znaczy Don Quixota, który jest już takim no, dziełem mitycznym, prawda?
Jakiś topos kulturowy, prawda? Można
tak, oczywiście,
nie?
Więc to już jest, to już utrwalone jest i nie do wymazania. Natomiast mnie zainteresowała jego biografia,
tak,
na której się skupiłem. Biografia no, nie bywała w tym sensie, że człowieka, który był bardzo blisko tego, żeby nie napisać Don Quixota, to znaczy pozostałby jako autor jakichś wierszy nie najlepszych, kilku bardzo dobrych nowel nawiązujących do nowelistyki włoskiej, no ale tylko tyle by było.
Gdyby nie opresja pewna.
Tak, więc właściwie Don Quixote pojawia się pod koniec życia, w ostatnim momencie właściwie, I no to jest jakiś, te, też jest jakiś hiszpański cud, prawda? Że człowiek zgnębiony, człowiek tak. żyjący właściwie w biedzie, nie potrafiący poradzić sobie, znaczy, no, poradził sobie w gruncie rzeczy dzięki kobietom, dzięki żonie, dzięki siostrom, ale no, zaradność Cervantesa tutaj życiowa stoi pod wielkim znakiem zapytania. No bo tam, gdzie coś, ilekroć coś zarobił, to, no to prawdopodobnie przegrywał albo w karty, albo tracił, bo za bardzo ufał ludziom i bywał oszukiwany. Tak więc nie dość, że no, warunki życia były trudne dla kogoś, kto nie dysponował żadną ziemią, żadnym kapitałem, żadną fortuną, a też żadnym zawodem, prawda? Nie dość, że warunki życia były trudne, to jeszcze nieustanne jakieś problemy. Nie mówię tutaj już o tym kalectwie, braku lewej ręki, którą stracił w bitwie pod Lepanto, o 5 latach uwięzienia w Algierze. No więc to wszystko właściwie mogłoby łatwo prowadzić do zaniechania pisania, zwłaszcza, że te problemy się kumulowały, narastały pod koniec życia właściwie w swoich latach 50. Cervantes już też coraz słabszy jest, prawda, fizycznie. Tak więc właściwie jesteśmy o krok od sytuacji, w której Don Quixote się nie ukazuje.
I nie byłoby Don Quixotyzmu. Tak. Wspomniał tak. Pan na początku naszej rozmowy właśnie o Unamuno. To trochę zapomniany jest, wydaje mi się. Znaczy, ja nie jestem bardzo tak w kręgu kultury hiszpańskiej, ale to, co właśnie pisze, co pozostawił kulturze Don Quixote, i pan cytuje Unamuno, w poczuciu tragiczności życia, pozostawił Don Quixotyzm, a to niemało, to cała metoda, ta epistemologia, ta estetyka, cała logika, cała etyka, racjonalny absurd. A cóż to takiego, zapyta ktoś myślący konwencjonalnie. Filozofia hiszpańska, odpowie Unamuno, zdaje sprawę z tragicznego konfliktu między rozumem i wolą, intelektem i wyobraźnią, sprzecznością. Sprzeczność nie jest defektem ani przeszkodą, którą należy usunąć. To w tych zdaniach to właściwie jest cała kwintesencja chyba kultury hiszpańskiej, tej sprzeczności, tego i blasku, i cienia, tak? Bo tak trzeba patrzeć na tę rzeczywistość.
Tak. No właśnie, więc w przypadku Hiszpanii trudno mówić o takiej tradycji filozoficznej przy całym rozkwicie rzeczywiście myśli już od wczesnego średniowiecza, ale w przeciwieństwie do Europy Zachodniej, Francji, czy Niemiec, czy Anglii, czy Włoch również, nie ukształtowała się tam jakaś systematyczna filozofia. Natomiast Unamuno no, stwierdził, tak, raczej także opisał stan faktyczny, że w Hiszpanii filozofują, mówiąc, rozmyślając o egzystencji, o życiu konkretnych ludzi. Więc i w tym sensie dzieło literackie, taki utwór literacki jak Don Quixote może być uznawany i jest przez nich uznawany za wielkie dzieło filozoficzne.
Filozoficzne właśnie.
Tak więc no, to jest niezwykła, ale też myślę, że bardzo dwudziestowieczna postawa. No, nie brakowało w XX wieku pisarzy, którzy filozofowali, i filozofów, którzy świetnie pisali. Więc to połączenie literatury, ekspresji artystycznej, no, także w eseistyce dwudziestowiecznej się przejawiające, no myślę, mówiliśmy tutaj o Herbercie, myślę, że właśnie eseistyka Herberta jest także takim rodzajem filozofowania. Dla narodów, które nie mają wielkiej tradycji filozofii systematycznej, taką bazą jakby, tak, filozoficzną jest literatura. I wydaje mi się, że no, tacy pisarze polscy jak właśnie Herbert Vincens czy Miłosz, czy cały szereg innych postaci wypełniają jakby tę potrzebę filozofowania, myślenia i namysłu nad losem, egzystencją. Tak więc, wracając do Unamuno, to wydało mi się rewelacyjne, tak, co on pisał. I w tym sensie no, jakoś też bardzo bliskie nam, Polakom.
No właśnie, bo tutaj jest, w pana książce jest dużo takich bardzo, zresztą nienachalnie mówiąc, i to mi się też podoba, pewnych aluzji do tej rzeczywistości, w której jesteśmy i w tym, co gdzieś nas także dotyczy, że ta Hiszpania i jej doświadczenie gdzieś tam także jest nam bliskie. No i tutaj się pojawia bardzo taka, no, przerażająca jednak historia, no to doświadczenie tyranii, władzy, no i Filip II na przykład, to co on zrobił, kim był, a także jeszcze wracając do sprawy Żydów sefardyjskich, prawda, to wygnanie i królowa tutaj Izabela Aragońska i to wszystko pokazuje, że jeżeli znajdziemy się w jakimś przewartościowaniu, w jakiejś chorej wizji świata, no to się może źle skończyć. To się źle kończy, prawda? Dla Hiszpanii to się źle skończyło.
Tak. No, Hiszpania, która właśnie za tych królów katolickich, to znaczy za Izabeli Ferdynanda, prawda, rozpoczęła po rekonkwiście niezwykły okres rozkwitu, no i stała się właściwie pierwszym takim globalnym mocarstwem, które obejmowało kilka kontynentów. Tak?
Potęga nie tylko, niesamowita, prawda?
Tak,
ale okupiona.
Tak, dwie Ameryki, w Azji Filipiny przecież, pół Europy Zachodniej, poczynając od Neapolu, czy nawet od Sycylii, aż po Niderlandy. No to była potęga, której militarna i polityczna, która nie miała równej w ówczesnym świecie. Tak więc, no a jednocześnie już właściwie w drugiej połowie XVI wieku coś zaczęło się psuć. Państwo zaczęło się dekomponować. No i pod względem gospodarczym, politycznym, no i doprowadziło to do sytuacji, w której właściwie Hiszpania była takim traktowana jak taki już w wieku XVIII taki chory człowiek Europy. I nie brakowało nawet planów, żeby właściwie, no i systematycznie traciła te swoje terytoria, prawda, jak wiemy, i aż do wieku XX, kiedy już utraciła wszystko.
To ogołocenie, tak. jak pan myśli, to związane było przede wszystkim z czym? Czemu? Zastanawiam, na ile to ten pewien taki resentyment do tych ważnych sytuacji, czy ważnej tej potęgi hiszpańskiej na przykład miał swoją przyczynę, miał też jakieś źródła w tym, że mówimy o wojnie domowej, mówimy o generale Franco. Czy to jest zbyt duże uproszczenie z mojej strony?
Tak, no ja myślę, że właściwie w latach 30. czy w latach 20. jeszcze XX wieku dochodzi do pewnego punktu kulminacyjnego, w którym rozwój Hiszpanii zostaje jest ciągle blokowany przez bardzo silne tendencje konserwatywne, przez instytucje, przez no, ciągle bardzo silną
Kościół też, prawda?
Kościół i kastę, no i kastę wielkich latyfundystów, a także siły takie jak falanga, no, po prostu faszystów, która powstaje w latach 20. Partię faszystowską, jeszcze nie może mało istotną politycznie, ale już rosnącą w siłę. Tak więc to jest ten punkt, w którym jakby to wahadło się wychyla. i w którym musi dojść do zderzenia tych dwóch Hiszpanii, które od kilku stuleci ze sobą współ jakby istnieją, no ale ta Hiszpania no jakby konserwatywna no nieustannie przeważa, prawda? I to przekonanie tam w pewnym momencie się pojawia. Takie porównanie czy takie zdanie, że Hiszpanie właściwie byli od XVII wieku przekonani, że są najmądrzejsi, mają najlepszą armię, mają najlepszych księży, najlepszych wodzów. No, krótko mówiąc, taka megalomania narodowa, która miała coraz mniej wspólnego z rzeczywistością i która prowadziła do zaniechania reform gospodarczych, politycznych, oświatowych. Wspaniałe uniwersytety średniowieczne hiszpańskie już w XVI wieku właśnie zaczynają podupadać, prawda? Po prostu no, wykłada się tam aż do XIX wieku, a nawet może dłużej. Studenci hiszpańscy uczą się z podręczników średniowiecznych.
Naprawdę? Więc, o coś takiego.
Tak, tak, no w pewnych tam...
Jasne. No, no, zapóźnienie było.
Tak, cenzura
właśnie.
Cenzura i inkwizycja blokowały dostęp do przekłady i dostęp do literatury naukowej europejskiej, więc no, po prostu nie było wyjścia.
Właśnie, okrutni władcy i wielcy myśliciele, prawda? Tak można,
tak.
Tak można to powiedzieć. Za chwilę, jeżeli pan pozwoli, to porozmawiamy o, no właśnie, o malarzach wielkich, o muzyce, jeżeli będzie pan miał ochotę. A teraz jeszcze państwu przypomnę, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Toledo i inne przygody w Kastylii. Tę książkę rekomenduję. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Toledo i inne przygody w Kastylii. To jest zbiór, proszę państwa, felietonów zupełnie innych, pozbawionych, choć oczywiście, jak pan mówił, zaczęło się wszystko od turystyki, ale też zaczęło się, związane to jest oczywiście z pana erudycją także i to, że te obrazy, które dla kogoś mogły być tylko jakimiś takimi inspiracjami, no zostały tutaj oczywiście w tej książce pogłębione. To jest oczywiście autorski pana wybór. Ale jeżeli pan pozwoli, zapytam o Goję, bo to jest taka postać bardzo, bardzo wieloznaczna też i to jego spojrzenie na kulturę, na sztukę, ten dramatyzm właśnie, to, że on właśnie tak widział rzeczywistość, nie lukrował jej w jakiś sposób, prawda? Czy to jest jakiś ulubiony pana malarz tutaj hiszpański, że zapytam, czy niekoniecznie?
To znaczy, aż do momentu, kiedy w Prado zobaczyłem już nie reprodukcję, ale oryginały jego prac, a właściwie cała twórczość Goi jest zgromadzona w Prado. Tak się szczęśliwie złożyło, że systematycznie gromadzono w tym muzeum, w tej galerii obrazy Goi. Tak więc no, dopiero to obejrzenie, kontakt z tyloma obrazami, tyloma oryginałami, no rzeczywiście stał się dla mnie takim... No, wytrącił mnie z takiego stanu, w którym no, wiedziałem, kim jest Goya, ale na dobrą sprawę jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, jak on może być ważny.
Jak oddziałuje, prawda? No
tak, właśnie. jak
daje to wszystko jest przede mną jeszcze, bo ja go tak właśnie znam z reprodukcji, także się muszę wybrać, żeby zobaczyć.
Wydaje mi się, że tak, że to jednak, kiedy się zobaczy te w formacie te obrazy i w kolorze i zgromadzone razem, a także malowidła, które zostały przeniesione z tego domu głuchego, gdzie przez pewien czas mieszkał Goya i którego ściany pokrył malowidłami. Więc w jednej z sal Prado są te po prostu przeniesione ze ścian tego domu, który już nie istnieje, ale szczęśliwie udało się przenieść te obrazy ze ścian. Więc zresztą wstrząsające. Więc Goya jest takim malarzem, który wydał mi się bardzo hiszpańskim, to znaczy zakorzenionym w historii Hiszpanii swoją biografią. Całe życie mieszkał z wyjątkiem jednego chyba wyjazdu do Włoch w Hiszpanii i czuł się bardzo, bardzo mocno z kulturą hiszpańską związany. I te lata, na które przypada jego życie, były dla Hiszpanii niezwykle dramatyczne, czy nawet tragiczne. Panowanie Bourbonów w XVIII wieku, okupacja napoleońska, wojna z hiszpańsko-francuska, później reakcja w tym sensie prześladowania liberałów i prześladowania nonkonformistów, emigracja ostatecznie samego do Francji, samego Goi. Więc biografia niezwykle, tak jak właśnie ten Goya żył w kilku epokach, prawda? Urodził się w Hiszpanii jeszcze bardzo tradycyjnej, która zaledwie coś tam słyszała o oświeceniu, które za Pirenejami rozkwitało, ale wkrótce sam stał się jednym z rzeczników tego oświecenia i sekundował jakoś tym próbom odrodzenia Hiszpanii jako państwa, jako kultury. A potem klęska, powrót reakcji, powrót monarchii absolutnej i decyzja samego Goi, który właściwie też uciekał przed represjami, żeby wyjechać z Hiszpanii do Francji. Więc nie tylko twórczość fascynująca, ale także biografia. Powiedziałbym, że biografia bardzo nowoczesna, to znaczy jakby już zapowiadająca dramat wieku
XX. No właśnie.
Prawda? I właściwie to, że artyści, myśliciele, którzy muszą już jakoś dawać sobie radę samodzielnie, pozbawieni mecenasów, pozbawieni oparcia. Jeszcze częściowo Goya jest objęty mecenasem królewskim, ale w pewnym momencie zgadza się, prawda? Już nie może udawać, że jest jego stronnikiem. Nie może tworzyć jakby tej propagandy monarchistycznej i monarchizmu absolutnego. Jest kimś innym po prostu.
To takie pokazuje taka biografia, która ważna jest decyzja, ważna jest wolność i konsekwencje, prawda?
Tak.
W tym kierunku, prawda? To jest coś, za co nieraz płacimy bardzo wysoką cenę. Tak jak na przykład poruszające zupełnie oczywiście Gabriela Lorkę gdzieś tam kiedyś pamiętam, czytałam, ale te pana poruszające słowa, gdy go wyprowadzali, płakał o poecie, którego dyktatura skazała na zapomnienie. Bardzo to wszystko jest takie porażające, że rzeczywiście ta skrajność, ten nacjonalizm może spowodować tego rodzaju historię, że zabijamy swoich wielkich poetów, prawda? To jest straszne.
Tak, więc tu wspominaliśmy o tych dwóch Hiszpaniach, prawda? Więc tu ten wątek walki, konfrontacji ciągnie się właściwie, ja bym powiedział, nawet od XVI wieku, prawda? Bo ta oddziałność inkwizycji,
Też jest cały rozdział, warto go przeczytać, ta, proszę Państwa. Tak,
to jest. Która właśnie tłumi każdy jakiś, znaczy nawet już nie tylko jakieś głosy polityczne, ale właściwie nawet filologiczne. Tak,
tak, no bo inne można, myślenie jakiekolwiek.
Tak, po prostu nie można poprawić błędu w przekładzie łacińskim u jakiegoś autora, nie poprawiając go w przekładzie Pisma Świętego. No a już próba ingerencji w przekład łaciński Pisma Świętego może podpadać pod zbrodnię, no prawda? Tak. I właśnie, i co najmniej więzienie, więzienie inkwizycyjne. Więc no to są rzeczy, które... No, które niestety aż do tej tragicznej wojny domowej trwają.
I, czy to jest taka otwarta rana, pan myśli, dalej w Hiszpanii?
No, myślę, że tak. Myślę, że tak. Tutaj ten konflikt wokół grobu generała Franco, Dolinie Poległych, w tym kościele, w który jest wydrążony, w górze, ogromnym kościele przecież, który no, nie wiem, ma wymiary chyba nie mniejsze niż Bazylika Świętego Piotra w Rzymie. No, który notabene w ogóle niszczeje, bo i trzeba łożyć ogromne kwoty na to, żeby powstrzymać erozję, bo ta skała, w której
pracuje, tak?
I wszystko jest porowata i po prostu przesiąka, także no, to też są właściwie takie, ale no więc wydaje mi się, że tak głębokich podziałów i ran no, nie da się jakoś tak zbyć ani jakoś przeczekać, prawda?
To trzeba wszystko jakoś przerobić. Ale tak. Zdaniem pana, bo na podstawie właśnie pana książki, tych niesamowicie erudycyjnych esejów, to jednak Hiszpania ma niezwykłą moc. To warto jechać tam właśnie, żeby się wgłębić, no nie w te obrazki takie turystyczne, ale no sięgnąć, zobaczyć skomplikowaną historię, która w jakiś sposób gdzieś tam może być takim, no trochę gdzieś tam może dla nas memento mori, prawda? Ta wielka mocarstwowość, to takie myślenie o tym, że jest się pępkiem świata i potem ta konfrontacja z rzeczywistością bolesną, prawda?
Tak, więc ja znaczy myślę, że tym, co ratuje, jakby tym, co dawało nadzieję Hiszpanom wielu, była ich kultura i w tym sensie no, jakby wracam też do tego wątku, że kultura jest tym tą siłą, która życiodajną właściwie. Kończy się potęga militarna, kończy się potęga finansowa, kończy się władza nad połową świata i to wszystko przemija albo zostaje no, rozproszone i roztrwonione, ale kultura zostaje i kultura no, jakoś cementuje tę wspólnotę hiszpańską, która no, skądinąd jest bardzo też taka rozmaita i być może niewiele, no zresztą byliśmy niedawno świadkami secesji, czy próby secesji Katalonii, prawda? Tak, ten kraj jest jednak no, nie złożony z bardzo różnych regionów, ale, no, ale jednak...
Tym spoiwem jest kultura, tak? To dziedzictwo.
Dzięki kulturze, mocno, tak, właśnie. Mocno. Więc to jest chyba ta siła, która po pierwsze jednak ocaliła Hiszpanię, czy ocaliła ją przed jeszcze gorszymi wstrząsami, no a po drugie no, pozwoliła jej się niezwykle odrodzić, prawda? Wrócić do Europy, wrócić do kręgu narodów demokratycznych. Więc wydaje mi się, że że takie przesłanie też z tej historii płynie.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za tę książkę. Przypominam, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Toledo i inne przygody w Kastylii. Jeżeli mają państwo ochotę na naprawdę taką duchową przygodę i taką niejednoznaczną, to bardzo tę książkę polecam. Kilka egzemplarzy mam w prezencie. Proszę pisać kultura@radiokrakow.pl. Jeszcze raz panu dziękuję i mam nadzieję, dziękuję, że to bardzo nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Czekam na pana następne eseistyczne książki. Czy coś się pisze? Zapytam na koniec.
No tak.
A co się pisze? Co się pisze? Proszę zdradzić.
Pisze się, no teraz coś polskiego piszę. Aha. Niewielką pracę o takim pisarzu nacjonalistycznym i krytyku literackim, Alfredzie Łaszowskim, który żył w dwudziestoleciu międzywojennym, działał, no ale jeszcze dożył Polski współczesnej. Natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczynał jako uczeń Juliana Przybosia, jako socjalista, a w połowie lat 30. stał się faszystą i ONR-owcem i publicystą w tym duchu działającym. Więc no, postać
trudna.
Szczególna.
Tak, szczególna. A to pan lubi szczególne rzeczy, historie.
tak, więc no, chciałbym taki jego portret właśnie teraz. Znaczy to zapowiedziane jest już i ma wyjść w wydawnictwie Austeria.
A to może, o tu krakowskie wydawnictwo, to może będziemy mieli okazję porozmawiać. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Z przyjemnością.
Dziękuję, wszystkiego dobrego panu
dziękuję
życzę.
Pani.
Dobranoc państwu. Dziękuję bardzo.